Społeczeństwo polskie ma opinie podzielone. Jedni uważają, że Tusk to jest, no może dyktator to za duże słowo, ale na pewno państwo polskie pod rządami Donalda Tuska nie jest państwem demokratycznym, a ta demokracja warcząca się stała męcząca.
Ilekroć tutaj przede mną siedzi polityk Prawa i Sprawiedliwości, to zawsze pytam o to samo. Czy wy tego nie widzicie? Nie macie jakiejś refleksji, że może coś zrobiliśmy źle?
Legenda wykreowana przez pana Waldemara Budę nawet mi się podoba i ta komedia też. I śmieszyłaby mnie, gdyby nie to, że w niej muszę grać.
Dzień dobry, kłaniam się państwu. Łukasz Warzecha, to jest program Warzecha Kontra, a dzisiaj moim gościem jest pani poseł Agnieszka Wojciechowska, fan Heukelom. Dzień dobry pani
Witam
poseł.
Witam serdecznie.
Dowiedziałem się przed programem, jak powinno się wymawiać pani nazwisko, bez kombinacji, tak ustaliliśmy.
Tak, po prostu tak się czyta, jak się pisze, to jest nazwisko holenderskie z pewną tradycją.
Pochodzące od miejscowości
Od miejscowości Heukelom, tak. I to jest bardzo, bardzo miłe, bo to jest takie trochę jak u nas staropolskie nazwiska, jako z Czarnkowa, także miło.
A pani poseł, czy pani kojarzy artykuł 117 kodeksu karnego?
Kojarzę.
I wie pani, o czym tam jest mowa?
O ile dobrze pamiętam, o transporcie, tak?
Nie, to jest artykuł, który dotyczy pochwalania, nawoływania do wojny i pochwalania wojny. I on mówi w paragrafie trzecim tak. Kto publicznie nawołuje do wszczęcia wojny napastniczej lub publicznie pochwala wszczęcie lub prowadzenie takiej wojny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. I ja w związku z tym zastanawiam się od mniej więcej tygodnia, czy wszyscy, którzy pochwalają atak Stanów Zjednoczonych na Wenezuelę, powinni pójść siedzieć. Bo polska prokuratura prowadziła postępowania z tego artykułu za państwa rządów, ale prowadziła je wobec tych, którzy wyrażali pozytywną opinię o ataku Rosji na Ukrainę, albo przynajmniej prokuratura tak uważała. No ale teraz mamy też wojnę napastniczą. Amerykanie zaatakowali Wenezuelę. Co z tym począć?
Znaczy, zacznijmy od tego, że to jest sprawa dość skomplikowana z tym atakiem na Wenezuelę, ponieważ jak rozumiem, Donald Trump między innymi dlatego zaatakował Wenezuelę, że część tankowców, które z Wenezueli wypływają, przechodzi pod rosyjską banderę i jest to też sposób na nielegalne przemycanie towarów, które mają zakaz przewozu.
To nawiązuje pani do tej sytuacji najbardziej aktualnej z zatrzymaniem przez Amerykanów tankowca, który zmienił
banderę
na rosyjską.
Nawiązuje do tego zatrzymania tankowca, ale to jest tylko przykład. Tak? Natomiast to jest całkiem realne zjawisko w tamtym regionie. I w mojej ocenie Donald Trump też jest w trudnej sytuacji, albowiem jeżeli nie zrobiłby nic, mając taką wiedzę, że tak się dzieje, no to byłby postrzegany jako tutaj sojusznik i przyjaciel Putina, jeżeli coś zrobił. Też jest źle, no bo akurat dotyczy to Wenezueli. Dotyczy to sytuacji, w której agresja jakby na Wenezuelę, chociaż trudno to nazwać agresją na Wenezuelę, bo nie miało czegoś takiego miejsca jak agresja na Wenezuelę. Po prostu dyktator został usunięty.
No tak, ale ja oczywiście nie będę tutaj
to nie jest stan wojny,
przyciskał
tak?
sprawa międzynarodowego, chociaż sam jestem absolwentem stosunków międzynarodowych. I
no to
mam,
ja się nie śmiem mierzyć, panie redaktorze.
I mam niezbitą pewność i przekonanie, że było to złamanie prawa międzynarodowego i w sensie prawnym była to agresja. Ale bardziej chodzi mi o to, czy pani, bo mam wrażenie, że to dotyczy też innych członków PiS, polityków PiS, czy pani widzi jakieś zagrożenie wynikające z tego, że Stany Zjednoczone w zasadzie zupełnie otwarcie zakomunikowały światu, prawo międzynarodowe nas nie interesuje, bo interesuje nas wenezuelska ropa? Po ostatnich oświadczeniach pana prezydenta Trumpa chyba nie ma co do tego wątpliwości, jaki to był główny motyw i po działaniach, które tam Amerykanie podjęli z tą tymczasową administracją pod kierownictwem pani prezydent Delcy Rodriguez.
W 3/4 sytuacji, jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I oczywiście tutaj słuszna jest konkluzja z tą ropą. Natomiast ja bym podeszła do tego tak, jak podchodzi do tego część moich kolegów, a mianowicie mamy dość szczególną sytuację i w Europie, i na świecie. Pewne działania dyktatorskie w niektórych rejonach nasilają się, ale podobnie jest też z próbami stłumienia tych działań, tych dyktatorów. Tutaj Donald Trump potrzebuje na gwałt mieć też jakiś sukces, potrzebuje się wykazać, zapowiadał tyle rzeczy, zapowiadał między innymi zawiązanie porozumienia pokojowego między Rosją a Ukrainą, a to się wydaje być mówiąc oględnie, dość dalekie. Zatem on potrzebuje takiego też sukcesu i myślę, że to była jego taka trochę droga do tego, żeby udowodnić, że potrafi okazać siłę w sytuacji, w której ta siła jest wymagana, czyli w wypadku dyktatora, który zarządzał Wenezuelą.
Tak, myślę, że to jest w dużej mierze trafna diagnoza, tylko cały czas chodzi mi o to, że kiedy wchodził w grę konflikt rosyjsko-ukraiński, to Prawo i Sprawiedliwość, politycy Prawa i Sprawiedliwości mówili, zresztą pan prezydent Duda też bardzo często to podkreślał, prawo międzynarodowe, to jest najważniejsze, to jest uderzenie w integralność Ukrainy. No i co? Teraz Stany Zjednoczone ostentacyjnie łamią prawo międzynarodowe, PiS nabiera wody w usta.
Ale proszę zwrócić uwagę, że sami Wenezuelczycy mają podzielone zdania na ten temat. Odbyły się protesty zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w różnych innych miejscach na świecie. Wenezuelczyków, którzy są zadowoleni z pojmania czy czasowego wyeliminowania dyktatora. Oczywiście, że tak. Mało tego, tak naprawdę kwestia dyskusyjna, czy to jest jakieś zagrożenie wojną, bo jak na razie wszystko się odbyło w sposób, można powiedzieć, prawie pokojowy. To znaczy dyktator został pojmany w sypialni i zabrany razem z małżonką i wywieziony do Stanów. Jakaś sytuacje zbrojne nie mają miejsca. W sensie fizycznym jakieś takie ataki poważne, które można by uznać za oznakę wojny.
Ale reżim ma się dobrze. No, pani właśnie, Rodriguez
i do tego zmierzam.
Wicedyktatorka, można
do tego
powiedzieć.
Zmierzam. Ku mojemu zdumieniu właśnie wicedyktator została w tej chwili jakby zaprzysiężona na wicedyktatora, bo trudno to inaczej nazwać, czyli na dyktatora czasowego, pełniącego obowiązki dyktatora. I to jest taki element w tym wszystkim smutny, choć wydawałby się humorystyczny, ale jest smutny, no bo to jest mała szansa dla tych wszystkich wenezuelskich opozycjonistów, dla tych wszystkich ludzi, którzy sprzeciwiali się reżimowi. To jest bardzo zły znak i bardzo też fatalny przekaz w mojej ocenie. Natomiast faktycznie myślę, że Donald Trump zdecydował się na ten krok, bo też potrzebował takiego kroku, żeby pokazać pewne zdecydowanie się. Być może chciał troszkę pogrozić palcem, bo będzie chciał to wykorzystać w jakichś innych negocjacjach.
Ale nie obawia się pani poseł, że nasi również przeciwnicy, czy mówiąc szerzej, może globalne południe, patrząc na to, co się dzieje, wykorzysta to właśnie jako pretekst do bardzo podobnych działań, mówiąc, no skoro, przepraszam, wy mogliście porwać Nicolasa Maduro, no to my tam sobie porwiemy, no już nie chcę mówić pana prezydenta Zełenskiego, by do tego nie doszło, bo to by był kolejny poziom zagrożenia, no ale kogoś innego sobie porwiemy, kto tam nam się nie podoba.
No tak, no już nawet jak pan wie, pojawiały się takie wpisy w ostatnim czasie i takie komentarze, że może pora na następnych utożsamianych z działaniami reżimowymi. Ale ja uważam, że ten krok był wymuszony w pewnym sensie potrzebą okazania siły i pokazania na scenie międzynarodowej przez Donalda Trumpa. Dzień dobry, jesteśmy i panujemy trochę nad sytuacją. Jako panujemy, rozumiem też to zajęcie tego tankowca.
Ale trochę się pani uchyla od odpowiedzi na moje pytanie.
Muszę się uchylać. Ja panu powiem, dlaczego się uchylam. Muszę się uchylać, dlatego, że doskonale rozumiem i mam świadomość, że w interesie Polski, no, którą też reprezentuję, leżą dobre stosunki ze Stanami Zjednoczonymi i z Donaldem Trumpem. Absolutnie nie wierzę w możliwość europejskiego rozwiązania, jeżeli chodzi o sprawy pokojowe pomiędzy Rosją a Ukrainą. To są mrzonki i wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę. Mówię wszyscy, chociażby osoby, które się zajmują tymi kwestiami też w parlamencie, że to jest zwyczajnie nierealne, tak? Że bez jakichś działań też Stanów Zjednoczonych, to nie będzie możliwe.
Zależy nam. Przestrzeganie prawa międzynarodowego nie jest w naszym interesie?
Przestrzeganie prawa międzynarodowego leży w naszym interesie. Natomiast no, takich sytuacji mieliśmy wcześniej więcej. No chociażby przypomnijmy, jak Rosja najechała Czeczenię, tak? Mieliśmy więcej takich sytuacji na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, że było łamane prawo międzynarodowe.
Prawda.
I faktem jest, tutaj, że tak powiem, wrzucę ten kamyczek do tego ogródka, który pan redaktor tu hoduje, że i faktem jest, że przez to, że wtedy te reakcje były niewystarczające, Rosja posunęła się dalej i w tej chwili mamy wojnę w Ukrainie.
No, ja bym powiedział, że takich sytuacji było więcej, jak gdyby z drugiej strony też one były, na przykład druga wojna w Zatoce, w której wzięliśmy udział, to też była wojna nielegalna z punktu widzenia widzenia prawa międzynarodowego prowadzona bez międzynarodowego mandatu.
Więc... No bo co do zasady tego typu działania są właśnie, tak jak pan redaktor przytoczył, w świetle przepisów polskich, ale nie tylko polskich, nielegalne. Natomiast to nie znaczy, że jak będą przepisy, które tego zabraniają, to się te działania wyeliminuje. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że... W jakimś sensie w strukturę świata wpisane są co jakiś czas konflikty, w tym konflikty zbrojne. I dużą sztuką i umiejętnością jest tak uprawiać politykę, żeby odsuwać w czasie taki konflikt jak najdalej. Co nie znaczy, że się mu w ogóle zapobieża.
Teraz trochę pani mówi tak jak Pete Hegseth albo Marco Rubio. No, bardzo twardo wyrażają stanowisko amerykańskie.
No tak, ale ja uważam, że to są takie czasy, to są trudne czasy przede wszystkim i nie ma miejsca na dużą poprawność polityczną i nie ma też miejsca w takich trudnych czasach na takie bardzo dyplomatyczne podejście do tych spraw. No dyplomacja skoro... ma to do siebie, że powinna wiedzieć, kiedy można się posunąć dalej, kiedy nie i kiedy pewne działania można zaakceptować, kiedy ich nie można zaakceptować. Ja do pewnego momentu, śledząc tę sytuację związaną z Wenezuelą, nie miałam jakichś negatywnych odczuć, natomiast od momentu, kiedy właśnie pani wicedyktator została zaprzysiężona, to mam, jako też była opozycjonistka, takie wątpliwości, no jak się muszą czuć ci ludzie.
Tak? A czy ma pani wątpliwości dotyczące wpisu pana europosła Mariusza Kamińskiego? Patrz, Donaldzie Tusku, tak kończą dyktatorzy wpisu, który zdaje się, no jest pewnie chwilowym, ale jednak jest dla was wizerunkowym problemem dla PiSu.
Znaczy ja myślę, że mogłoby się obyć bez takich wpisów. Społeczeństwo polskie ma opinie podzielone. Jedni uważają, że Tusk to jest, no może dyktator to za duże słowo, ale na pewno państwo polskie pod rządami Donalda Tuska nie jest państwem demokratycznym, a ta demokracja warcząca się stała męcząca. Ale wydaje mi się, że Donald Tusk ten sygnał też bardzo wziął do siebie, bo zważywszy burzę medialną, jaką to wywołało i te komentarze wszystkie, to myślę, że być może sam miał takie skojarzenie, że skoro stało się tak komuś innemu, to może też tak stać się kiedyś mnie.
Bo wie pani, mnie najbardziej uderzyło w tym wpisie, akurat mówię tu o panu Mariuszu Kamińskim, ale niektórzy dziennikarze, już tu nie będę wymieniał, którzy też są bliscy Prawu i Sprawiedliwości, pisali podobne rzeczy. Mnie najbardziej uderzyło tutaj oczekiwanie, że ktoś przyjdzie z zewnątrz i rozwiąże nam nasze problemy. No to chyba nie tak powinno wyglądać.
Ale to nie tak powinno wyglądać i ja też liczę na to, że nasz naród, w sensie Polki i Polacy, sami rozwiążą polskie problemy w Polsce. Też na to liczę i jestem jak najbardziej zwolenniczką takiej teorii. Natomiast to nie tyle było liczenie na to, że ktoś przyjdzie i rozwiąże nasze problemy, tylko to było takie pokazanie, hej, zobacz, co się dzieje z dyktatorami. Ja to tak odczytałam.
A jak pani przyjmuje kolejne sygnały kierowane przez Waszyngton w stronę Danii w sprawie Grenlandii? Bo tutaj też już gra idzie bardzo mocno, a mówimy przecież o dwóch państwach, które oba są członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Zacznijmy od tego, że po tym jak w 2008 roku odbyło się referendum w sprawie Grenlandii, Grenlandczycy mają decydować o tym, jaka jest ich przyszłość, czy do kogo chcą, krótko mówiąc, przynależeć. Więc żadne inne siły na mocy wiążącego w wyniku tego referendum nie są w stanie o tym decydować tylko sami Grenlandczycy. Ja oczywiście jestem świadoma też tam tych walk.
To było referendum niepodległościowe i ono zostało przegrane przez zwolenników niepodległości Grenlandii.
Tak, ale konkluzja jest taka, że Grenlandczycy mogą o tym decydować. Więc myślę, że gdyby Grenlandczycy mieli zadecydować, że wolą, nie wiem, pozostawać w większym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi niż z Danią na mocy takiego wiążącego referendum, to oczywiście tak. Natomiast o Grenlandii Donald Trump się wypowiadał wielokrotnie wcześniej. To nie jest taka sytuacja, że w tej chwili raptem się pojawił temat Grenlandii.
No tak, tylko że
temat Grenlandii w zakresie bezpieczeństwa był przez Donalda Trumpa poruszany częściej.
To prawda, tylko że w związku z Wenezuelą, no teraz wszyscy sobie zadają pytanie, bo to trochę wygląda tak, jakby Donald Trump wszedł w taki ciąg i no dobra, załatwiliśmy sprawę Wenezueli, tam już na ropie położyliśmy rękę, to teraz spróbujemy położyć rękę na Grenlandii, bo wypowiedzi współpracowników bliskich pana prezydenta Trumpa no, sygnalizują, że Być może tam w grze jest nawet wariant siłowy. Rzeczniczka Białego Domu tego wprost nie wykluczyła, pytana o to przez dziennikarzy.
No wprost nie wykluczyła, ale też nie potwierdziła, tak? Czyli krótko mówiąc, spekulujemy. Spekulujemy, czy on się posunie dalej, czy na przykład miałby wykonać jakieś ruchy związane z Grenlandią, chociaż o tej Grenlandii wielokrotnie wspominał i to jest istotne, bo w komentarzach wielu mediów nie słyszymy takiego przekazu, że Grenlandia nie jest przekazem wywołanym teraz, tylko tak jak pan redaktor powiedział, w kontekście teraz tego, co się zadziało w Wenezueli, Grenlandia oczywiście stała się też tematem numer jeden. Natomiast to nie jest tak, że raptem teraz Donald Trump powiedział, że to jest ważny obszar świata. Zawsze to mówił.
Ja mogę tylko dodać, że będąc na początku grudnia w Kopenhadze, pytaliśmy z grupą polskich dziennikarzy, przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych duńskiego o sprawę Grenlandii. Rozmawialiśmy też o tym w polskiej ambasadzie i wtedy sygnały były jeszcze uspokajające. Wspominano między innymi o tym, że Amerykanie mają podstawy prawne, żeby tam stacjonować ze swoimi wojskami, bo takie umowy zostały zawarte między Stanami Zjednoczonymi a Danią i nawet odnowione stosunkowo niedawno, więc wtedy jeszcze nastrój był spokojny. No dzisiaj już trochę może być w Kopenhadze bardziej nerwowo. Ale zostawmy politykę zagraniczną. Chciałem zapytać, ponieważ miało miejsce dopiero co spotkanie Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, podczas którego pan prezes Kaczyński wykluczył współpracę z panem Grzegorzem Braunem. Według mediów miał nawet przekazać, że to nawet za cenę pata po wyborach parlamentarnych nie będzie współpracy z panem Grzegorzem Braunem. Nie będę pytał, co pani o tym sądzi, bo oczekiwanie, że poseł PiS zakwestionuje opinię prezesa PiS, chyba by było nieracjonalne.
Nie, ja jestem co do zasady samodzielna, natomiast uważam,
ale zapytam, że... dlaczego? Znaczy, dlaczego taka
to nie zdanie? Było posiedzenie Komitetu Politycznego, tylko klubu parlamentarnego PiS. I na tym posiedzeniu byli obecni wszyscy posłowie i wszyscy europosłowie, bo zostali zaproszeni. Było to rodzaj też spotkania noworocznego, konsyliacyjnego, wbrew temu, co twierdzą nasi oponenci. Nie wyszliśmy z tego spotkania podzieleni na kilka grup, tylko wyszliśmy jako jedno.
Wyjątkowo była jedna Wigilia, nie kilka.
No jeżeli chodzi o Wigilię, to oczywiście Wigilia była jedna i ona była na Nowogrodzkiej. Jeżeli chodzi o inne spotkania opłatkowe, każdy ma prawo do takich spotkań. Natomiast zresztą to jest tradycja nasza polska piękna. Ja w swoim regionie byłam chyba na kilkunastu opłatkach, więc wydaje mi się, że nikogo nie dziwi to, że ludzie chodzą i łamią się opłatkiem i życzą sobie wszystkiego najlepszego. Natomiast jeżeli chodzi o same ustalenia, które tam zapadły, my wyszliśmy bardzo podbudowani z tego spotkania wczorajszego. No, trwało dość długo i była część taka bardziej oficjalna, część mniej oficjalna i raczej wyszliśmy w dobrych nastrojach, dlatego że te spekulacje medialne, które krążyły od pewnego czasu, że tutaj się dzielimy, tu ktoś wychodzi, ktoś dostał w nos, to popłakał się ktoś, coś działo się jak w tej piosence. To po prostu była cała kawalkada takich spekulacji, które były tematami zastępczymi de facto, bo proszę zwrócić uwagę, jeżeli na przykład marszałek Czarzasty nie może się dogadać z Donaldem Tuskiem co do reformy Państwowej Inspekcji Pracy czy przepisów dotyczących Państwowej Inspekcji Pracy, to jakoś tak ten temat owszem żyje, ale już jako bardziej uboczny. Głównym tematem przez ostatnie dni i tygodnie była sprawa walk wewnętrznych w PiS.
Dobrze, ale
co pani... nawiasem mówiąc, jest o tyle zabawne, że w każdej partii są różne poglądy, które się ścierają, a dyskurs jest jakby podstawą.
To zaraz jeszcze do tego przejdziemy, ale mnie intryguje ten Grzegorz Braun, bo takie stanowcze postawienie sprawy nigdy z panem Braunem, nawet za cenę pata po wyborach, no to brzmi jakby mało elastycznie w polityce stawiać takie, mówić takie coś. Nigdy nie ma takich słów w polityce.
Znaczy ja jestem zwolenniczką teorii, że nigdy nie mów nigdy, bo to oczywiście się potem na człowieku może zemścić. Natomiast co do pana Brauna, to powiem tak. Jestem świadoma tego, że elektorat pana Brauna się powiększa. Jestem świadoma tego, że być może część, jak wskazują badania, wcale nieduża część naszego elektoratu odpłynęła do Brauna. Sama znam ludzi, którzy są elektoratem Brauna i to są też często ludzie, których lubię czy cenię. Natomiast uważam, że Grzegorz Braun w tej chwili wygrywa na takim skrajnym radykalizmie. Na skrajnym radykalizmie. A obserwując w Sejmie poczynania ludzi Grzegorza Brauna w Sejmie, którzy siedzą akurat przede mną w ławach sejmowych, więc widzę, w jaki sposób głosują, jak to się odbywa, chwilami jestem zdumiona. Tak na przykład było w wypadku ambasady Rosji w Warszawie, kiedy wszyscy, pomimo tych sporów, które nękają polską politykę i tych waśni, wszyscy posłowie zagłosowali za przyjęciem uchwały naszego projektu, żeby jednak wreszcie zacząć się ubiegać o to, żeby tą ambasadę przenieść, bo ona jest ze względów logistycznych i bezpieczeństwa po prostu w złym miejscu. I posłowie koła Grzegorza Brauna zapowiadali, że się wstrzymają od głosu. Ja nawet wyszłam wtedy na mównicę i apelowałam do nich, że jak już wszyscy to wszyscy, prawda, żebyśmy zachowali się w tej sprawie tak ważnej jednomyślnie. No i część posłów zostało przekonanych, a jeden zagłosował jednak, jeden się wstrzymał. Więc no, to jest taka sytuacja pokazująca, że w sprawach zasadniczych, a to jest sprawa zasadnicza, skoro wszyscy potrafiliśmy ponad podziałami jednak zagłosować za tym, jest to sprawa zasadnicza, no jednak tutaj nie na wszystkich mogliśmy liczyć, w to właśnie nie na wszystkich ludzi Grzegorza Brauna.
Wstrzymanie się to nie jest głosowanie przeciwko, poza tym uchwała to jest tylko uchwała, to jest wyrażenie woli, a jak wiadomo w przypadku takiej nieruchomości jak ambasada rosyjska, no to po prostu Rosja by się musiała na to zgodzić, bo już każdy przymusowy krok to jest ostry konflikt dyplomatyczny, grożący zerwaniem nawet relacji.
Wszyscy to rozumiemy, mimo to poparliśmy, ale taka sama sytuacja była z Wołyniem i ze wstrzymaniem się od głosu pani poseł Uznańskiej-Wiśniewskiej. Jako jedyny poseł w polskim parlamencie, ona wstrzymała się od poparcia tak ważnego dla nas wszystkich Polaków, jakby tak ważnej ustawy, tak, uchwały.
No dobrze, pani poseł, ale ja cały czas uparcie wracam do tego Brauna i próbuję uzyskać odpowiedź, dlaczego? Dlaczego nie z panem Braunem, nawet powtarzam to, za cenę pata, czyli mamy sytuację, bo tak wynika po prostu z sondaży obecnie. One się oczywiście mogą zmienić do czasu wyborów, nie wiemy, jak to będzie wyglądało po kampanii wyborczej i wynika głosowania. No ale dzisiaj wygląda to tak, że bez Konfederacji Korony Polskiej po prostu nie ma większości, tej umownej prawicowej większości. No więc czy to jest dobre podejście?
Czy jest, to się okaże, bo to wszystko zależy od tego, w jakiej konfiguracji i kto wygra te wybory. Myślę, że jeżeli sprawdzą się różne prognozy i obecne badania, jest też taka szansa na to, żeby wyjąć część elektoratu, ugrupowań, które znacznie straciły w ostatnim czasie.
Ale w jaki sposób chcielibyście to zrobić, skoro właściwie od wyborów w 2023 roku nie macie żadnej nowej propozycji, a przepraszam, jak słyszę od pana prezesa, że nad nowym, świetnym programem PiS pracuje pan profesor Piotr Gliński, no to, jakby to powiedzieć delikatnie, nie mam dużej nadziei, że to będzie coś porywającego.
To nie jest tak, że prezes mówi, że pracuje nad tym Piotr Gliński, tylko że czuwa nad pracami, nad nowym programem. Tam są całe grupy ludzi, całe grupy ekspertów. Robimy teraz też, zaczęliśmy już robić w okręgach i w poszczególnych miejscowościach też takie panele właśnie merytoryczne. I ten program jest wypracowywany. I obawiam się, że nie pomylę się, jeżeli powiem, iż przy najbliższych wyborach znowu najbardziej kompleksowy program będzie miało jednak Prawo i Sprawiedliwość. Oczywiście można przedstawić taki pseudoprogram, jak przedstawiała Platforma Obywatelska pod tytułem 100 obietnic na 100 dni. Cóż szkodzi obiecać? Ale wiemy, jak to się kończy. My pracujemy nad rzetelnym programem, nad rozsądnymi rozwiązaniami, czy w służbie zdrowia, czy chociażby w systemie edukacji i chcielibyśmy, żeby ten program Polacy zaakceptowali, no tak, i na podstawie tego programu zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość.
Ale pani poseł, spójrzmy na to, czy zastanówmy się nad tym, dlaczego wielu wyborców odpłynęło z PiS-u do jednej lub drugiej konfederacji. Ja bym zakładał, że powody są dwa. Po pierwsze, brak rozliczenia się PiS-u z 8 lat rządów. Po drugie, miękkie, nieokreślone stanowisko w niektórych sprawach, znacznie bardziej stanowcze przedstawia Konfederacja i druga Konfederacja. Przepraszam, i trzeci jeszcze powód, no to taki, że kiedy wychodzi pan prezes Kaczyński, to za nim zawsze są te same twarze, które przez 8 lat dla wielu nowych wyborców Konfederacji jednej lub drugiej stały się niestrawne. Pan Morawiecki, pan Sasin, pan Błaszczak, no z nielicznymi małymi wyjątkami typu pan Tobiasz Boheński. I te trzy czynniki powodują, że wy straciliście poparcie, nie idziecie w stronę 40%, tylko raczej się staczacie w stronę 20% coraz bardziej. I jakby ilekroć tutaj przede mną siedzi polityk Prawa i Sprawiedliwości, to zawsze pytam o to samo, czy wy tego nie widzicie, nie macie jakiejś refleksji, że może coś zrobiliśmy źle?
To znaczy tak, ja jestem pierwszą kadencję posłem i w dużej rozciągłości zgadzam się z pana opinią przed chwilą wygłoszoną. Też uważam, że powinno być bardziej restrykcyjne rozliczenie, zresztą staram się to też mówić otwarcie tam. Uważam również, że te nowe twarze są niezbędne. Tutaj nie wymienił pan chociażby Anny Krupki, nowej też wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Osoby, która działała od najniższego szczebla, można powiedzieć, struktur Prawa i Sprawiedliwości i która została w tej chwili też jedną z wiceprezesów partii. I też jest to, można powiedzieć, dla wielu nowa twarz.
A jest w sumie 11 wiceprezesów, zdaje się.
No, ale już Tobiasz Bochański i Anna Krupka czynią pewną nadzieję. Natomiast ja też uważam, że to powinno być tak, że są jakieś nowe osoby prezentowane, tym bardziej, że ku mojemu zaskoczeniu, kiedy zostałam posłem, ja naprawdę spotkałam w klubie Prawa i Sprawiedliwości mnóstwo młodych, fajnych, rzutkich polityków. Dlatego też nie rozumiem, czemu ten taki obraz Prawa i Sprawiedliwości jest inny niż rzeczywistość. W rzeczywistości Klub Prawa i Sprawiedliwości ma więcej inteligencji niż Platforma Obywatelska, ma więcej profesorów. W rzeczywistości ci ludzie, mówię teraz o moich koleżankach, posłach Klubu Prawa i Sprawiedliwości, wyglądają dobrze, elegancko, całkiem nowocześnie, fryzury i tak dalej. W przeciwieństwie na przykład do państw klubu, chociażby do niedawna Platformy Obywatelskiej, które wprowadziły na salon jakiś taki jacki styl, chodzą w trampkach, w adidasach, co jakby uwłacza też ich wyborcom, bo uważam, że poseł, jeżeli reprezentuje wyborców, powinien się starać ich reprezentować godnie, tak?
Pani poseł, ja sobie przypominam takie powiedzenie przypisywane Ottonowi von Bismarckowi. Dreimal hundert Professoren und Vaterland du bist verloren. Więc może z tymi profesorami...
Ja wiem, bo akurat język znam. Natomiast powiem tak. Oczywiście, że tak, panie profesorze, tylko że... Panie redaktorze, tylko że... Ma pan różne gatunki profesorów. I w Klubie Prawa i Sprawiedliwości, to akurat była śmieszna pomyłka freudowska, ma pan różne gatunki profesorów i proszę zobaczyć, że w samym Prawie i Sprawiedliwości
tak
też...
Jeszcze nikt nie nazwał w Myślę, że to koledzy
wszystko przed panem, wszystko
rolki,
przed panem, tak, wszystko to... przed panem. W Prawie i Sprawiedliwości są różne rodzaje profesorów. Zupełnie innym typem profesora jest choćby pan profesor Zbigniew Rau, a innym typem profesora jest Przemysław Czarnek, który pomimo tytułu wiedzy i też bez wątpienia niezbędnego u profesora takiego sznytu, potrafi jako polityk zachowywać się w taki sposób, że każdy rozmówca czuje, że to jest człowiek, z którym on się utożsamia.
Mówiła pani o tych nowych, młodych twarzach w PiS-ie. Akurat nie w samym klubie, ale w grupie europarlamentarnej jedna z takich osób jest pan Waldemar Buda, a panu Waldemarowi Budzie pani chciała nogę podstawić akurat i domagała się jego wykluczenia z Prawa i Sprawiedliwości. Podobno dlatego, proszę mnie poprawić, jeśli tak nie było, że wziął udział w Igrzyskach Wolności, czyli takiej liberalnej, lewicowo-liberalnej imprezie, która się w Łodzi cyklicznie odbywa, cytuję tutaj, bez uzgodnienia z panem prezesem Kaczyńskim.
Nie, nie, to są oczywiście pomówienia.
Nie o to chodziło.
Nie, panie redaktorze, legenda wykreowana przez pana Waldemara Budę nawet mi się podoba i ta komedia też. I śmieszyłaby mnie, gdyby nie to, że w niej muszę grać. Otóż sprawa jest dość prozaiczna. Pan europoseł Waldemar Buda, w trakcie, kiedy myśmy mieli konwencję programową Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach, pojawił się faktycznie na imprezie nazwanej Igrzyska Wolności, która to impreza jest kwestionowana przez nas od kilku lat. Organizatorami tej imprezy są faktycznie Leszek Jarzyczewski, to ta osoba, która porównywała katolików do świń i do niego zbliżone kręgi. I teraz tak, my kwestionujemy tę imprezę jako imprezę partyjną finansowaną ze środków publicznych. Nasi radni piszą interpelacje w tych sprawach, wypowiadamy się na ten temat negatywnie. Pan Buda poszedł na tę imprezę zamiast na konwencję Prawa i Sprawiedliwości. I cały problem polega na tym, że kiedy już się na tej imprezie znalazł i zdumieni dziennikarze zauważyli, że jest panelistą na tej imprezie, zapytali, co robi tutaj, a nie w Katowicach. I wtedy pan Waldemar Buda powinien był powiedzieć, jestem Waldemar Buda, uważam, że powinienem być tutaj i tyle. Tak? A pan Waldemar Buda odpowiedział dziennikarzom, że on jest tutaj w uzgodnieniu z prezesem Kaczyńskim. A to jest nieprawda. I został poproszony o złożenie wyjaśnienia w tej sprawie. Oczywiście tego nie zrobił.
No ale nie został zawieszony w prawach członka PiS.
Nie został zawieszony, ponieważ nie, zacznijmy od tego, że procedury są takie, że można zawnioskować na przykład do wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych. No jedno z nich jest oczywiście zawieszenie w prawach członka. I dowiedział się o tym, że taka okoliczność może mieć miejsce. Doskonale wiedział również, że był wielokrotnie wzywany do uzupełnienia składek, których nie płacił. Całą tą aferę w mediach wywołał w dniu, w którym trwały na Nowogrodzkiej rozmowy w sprawie programu i to właśnie były te rozmowy, co do których opinia publiczna była informowana, że jest jakiś poważny spór w Prawie i Sprawiedliwości. Myślę, że nawet Waldemar Buda być może liczył na jakieś drastyczne rozwiązanie tego dnia, bo napisał rano na swoim X-ie, że podejmie do wieczora decyzję, a potem się okazało, że nie ma żadnej decyzji. Myślę, że zakładał, że tego dnia być może faktycznie coś się takiego wydarzy, co spowoduje jakieś pęknięcia w Prawie i Sprawiedliwości. Tak się nie stało, ale wbrew jego oczekiwaniom.
Ale tam za tym stał jakiś większy plan, nie wiem, jakiś spisek harcerzy tak zwanych, czyli grupy pana Morawieckiego. No trochę tak to brzmi, co pani mówi.
Nie, ja myślę, że jest grupa posłów, którzy byliby zainteresowani zaistnieniem w oddzielnej formacji, ponieważ mają świadomość, że być może przy kolejnych wyborach ich pozycja nie będzie już taka wysoka. Mówię o pozycji na listach i o pozycji w ogóle. I myślę, że to jest przedkładanie własnego interesu i czubka własnego nosa nad interes państwa, bo co do zasady uważam, że te spekulacje, że jest taka frakcja, czy tam tych harcerzy, maślarzy, etc., to jest absolutnie w tym momencie błędne takie pojmowanie bieżącej polityki. My jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji jako kraj. Sytuacja w świecie też jest bardzo skomplikowana i to jest naprawdę nieodpowiedni moment na to, żeby tak się dzielić w obrębie samej prawicy. Jestem też przekonana, że jeżeli brakłoby prezesa Kaczyńskiego, to w mojej ocenie to nie będzie tak, że to będą dwa ugrupowania, tylko będzie tego więcej. Więc ja jestem żywotnie zainteresowana również tym, żeby jednak utrzymać tę jedność.
Ale to pan prezes,
bo w jedności jest siła.
Pani poseł nie stworzył żadnego mechanizmu pracy nad sukcesją. Taką powolnie w ramach pewnych struktur wyłanianą sukcesją.
Bo w przeciwieństwie do Donalda Tuska, który uprawia demokrację warczącą i na przykład w moim rodzinnym mieście Łodzi wiadomo, kto będzie sukcesorem Hanny Zdanowskiej z Platformy Obywatelskiej, tak prezes Kaczyński faktycznie nie hodował żadnego sukcesora, bo uważa, że demokracja powinna rozwiązać ten problem. Natomiast z liderami jest tak, że nie można wskazać lidera. To jest w ogóle absurdalne. Liderem albo się jest, albo się nim nie jest. Albo się charyzmę ma, albo się jej nie ma.
Ja miałem na myśli co innego, to znaczy, że pan prezes Kaczyński zadbał o to, żeby nie powstał żaden mechanizm normalnego, uporządkowanego zakwestionowania jego prezesury. No dopiero co został prezesem po raz ósmy wybrany.
Ale został wybrany, tak?
No tak, no ale...
Ale panie redaktorze, ja byłam na tym kongresie, bo mówię, ja jestem po pierwsze, pierwszą kadencję posłem, po drugie startowałam jako bezpartyjna z list Prawa i Sprawiedliwości. Do Prawa i Sprawiedliwości przystąpiłam półtora roku temu. Więc żeby była pełna jasność, byłam na tym kongresie, nikt nikomu pistoletu przy głowie nie trzymał, nikt niczego takiego nie robił. Ci ludzie sami mogli zdecydować. Przecież nie było żadnego problemu ze zgłoszeniem. Były pytania, czy są zgłoszenia innych kandydatur i tak dalej. No proszę na przykład nie mieć pretensji do tutaj chociażby prezesa, że nie był zgłoszony inny kandydat. Przecież każdy mógł to zrobić. Każdy z sali, kto miał mandat, mógł to zrobić. Mógł wyjść i powiedzieć, proszę państwa...
Nie znalazł nigdy na liście wyborczej. No to przecież pani poseł, wiemy, jak to dokładnie wygląda.
Nie wiem, ja myślę, że demonizowanie Jarosława Kaczyńskiego nawet mnie czasem bawi. Jest to przesympatyczny i bardzo inteligentny człowiek.
Jak najbardziej.
Z dużym dystansem do siebie. Naprawdę.
Wszystko się zgadza. I bardzo bezwzględny prezes ugrupowania politycznego. Ale jeszcze chciałem wrócić na momencik do pana obecnie europosła Waldemara Budy, bo ja kojarzę go jeszcze z jedną rzeczą, to znaczy kojarzę go z pilotowaniem kwestii KPO w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości, co jest do dzisiaj nie do końca wyjaśnione, jak to się odbyło. Ja różne rzeczy słyszałem od polityków PiSu, obecnie PiSu, wcześniej w suwerennej Polsce. Jak pani w ogóle ocenia pana posła? Czy za tym pani gestem, za tą próbą podważenia jego pozycji, czy no nie wiem, wyciągnięcia konsekwencji, stała jakaś szersza ocena jego działalności wcześniejszej?
Ja myślę, że niepokojące jest to, że skłamał w sprawie uzgodnień z prezesem dotyczących Igrzysk Wolności. Niepokojące dla mnie, jako dla osoby, która w tej chwili zarządza tym okręgiem, do którego przynależy pan poseł Buda, jest dla mnie niepokojące to, że sam pan prezes twierdzi, że nie pierwszy raz tutaj jakaś nieprawda się pojawia ze strony pana posła Budy. Ja co do zasady uważam, że polityk powinien też mieć pewną odwagę cywilną, jeżeli już podejmuje jakieś decyzje, albo tak jak w przypadku tych igrzysk, powinien się sam po prostu pod tym podpisać. Tak, chciałem pójść, poszedłem i tyle.
A wspomniała pani o tym, że pani zarządza łódzkim okręgiem PiS. Rzeczywiście to jest wielka zmiana po pani Janinie Goss, która tam poprzednio była. No ale pani Janina Goss dlatego tak długo była prezesem tego okręgu, że była przyjaciółką pana prezesa Kaczyńskiego.
No ale jak widać do czasu, w tym znaczeniu do czasu, że kiedy do prezesa wreszcie pewne rzeczy dotarły, można powiedzieć, i przekonał się o nich, bo to jest kwestia bardziej, myślę, przekonania jednak niż docierania, bo wcześniej różni ludzie próbowali docierać z informacjami, ale jakoś te informacje były blokowane. Trzeba powiedzieć, że pani Janina Goss była w ogóle mistrzynią świata, jeśli chodzi o autokreację, potrafiła się nawet wykreować na przyjaciółkę z dzieciństwa pana prezesa, co nie jest prawdą. Zatem większość działaczy, tak jak pan słusznie zauważył, paraliżował strach, ale to był strach jakiś taki samoistny, po prostu samo nazwisko Janina Goss wywoływało przerażenie. Robiła, co chciała. Ustawiała na listach często ludzi, którzy w ogóle się tam nie powinni znaleźć, a z kolei tych, którzy byli wartościowi, w ogóle do tych list nie dopuszczała.
Ale to pani poseł, pani poniekąd w tej chwili oskarża samego pana prezesa, nie. No bo to on przecież tolerował taką sytuację przez lata.
Nie. Ja oskarżam Janinę Goss o to, że była bardzo sprytną manipulatorką, natomiast pan prezes był przeświadczony, że jest to człowiek mu oddany. Do momentu, kiedy się nie przekonał, że tak nie jest, w momencie, kiedy się tak przekonał, to myślę, że była to dla niego przede wszystkim ogromna osobista przykrość i zawód, bo jeżeli się komuś ufa i wierzy, a potem się okazuje, że ktoś jest kimś zupełnie innym, to naprawdę jest to dość ciężkie przeżycie. Każdy z nas to wie jako człowiek. Więc tutaj pan prezes uważam mógł wcześniej zareagować, gdyby wcześniej nabrał przeświadczenia, że ta osoba nie jest tym, za kogo się podaje. Czyli nie jest osobą, która działa na rzecz jego i na rzecz formacji.
Chciałbym spytać o jeszcze jedną, no właśnie nie wiem, czy to jest odsłona konfliktu, czy to jest taki zwykły merytoryczny spór, ale najnowszy, który się w mediach społecznościowych ujawnił, a podobno w czasie tego spotkania, o którym rozmawialiśmy, była też taka prośba, żeby no nie uzewnętrzniać sporów w mediach społecznościowych, ale taki spór się pojawił pomiędzy panem byłym ministrem Dworczykiem i drugim byłym ministrem, panem Mariuszem Błaszczakiem. No spór co prawda mniej może napięty, czy znamionujący mniejsze napięcie niż te, które były pomiędzy frakcją pana Morawieckiego, frakcją pana Ziobry. Tam chodziło o kwestie stworzenia podatku na rzecz wojska, czy podatku wojennego. To była propozycja pana Michała Dworczyka, której się sprzeciwił pan Mariusz Błaszczak. Czy to jest taka, nie wiem, zwykła dyskusja merytoryczna, czy coś się za tym pani zdaniem kryje głębszego? Czy to może są jakieś znowu dwie frakcje, które ze sobą walczą?
Panie redaktorze, ja uważam, że jest to dyskusja merytoryczna, bo próbujemy wypracować jakąś sensowne rozwiązanie, jeżeli chodzi o finansowanie spraw bezpieczeństwa. To, że panowie dyskutują, to dobrze, bo dyskusja jest podstawą w ogóle polityki i jakiejś takiej demokracji ogólnej. Natomiast to, że panowie robią to publicznie i że zostali wszyscy poproszeni o to, żeby może no jak mają ochotę to przedyskutować, to żeby poszli, nie wiem, na kawę i przedyskutowali, jest bardzo rozsądnym pomysłem, bo inaczej będziemy każdego dnia, jeżeli ktoś z kimś będzie chciał coś przedyskutować i zrobi to na X-ie, będziemy odpowiadali na takie pytania, jak to pytanie pana redaktora, czy to jest konflikt wewnętrzny. Ja myślę, że to jest dyskusja, po prostu normalna, racjonalna dyskusja.
A dlaczego to nie jest tak, że skoro jest, bo to całkiem w ogóle ciekawy problem i ja przyznaję, że nad zainteresowaniem tę wymianę wpisów przeczytałem, bo tam faktycznie przynajmniej o coś chodzi. To jest rzeczywiście jakaś merytoryczna kwestia. Dlaczego nie jest tak, że PiS jest w stanie, byłby w stanie zorganizować dyskusję, debatę, nie wiem, jakiś kongres, zapraszając również osoby z zewnątrz i niech tam panowie Dworczyk i Błaszczak usiądą w fotelach. Niech tę debatę poprowadzi może jakiś zewnętrzny.
Ale przecież PiS zorganizował taką debatę. Tą debatą był Kongres Programowy Prawa i Sprawiedliwości, gdzie oprócz polityków PiSu byli różni eksperci. I zresztą od tego czasu, czyli od momentu, kiedy właśnie w tym czasie nieszczęsnym pan poseł Buda pojawił się na Igrzyskach Wolności, mając wybór. A myśmy siedzieli w tych Katowicach i jako PiS i po prostu były te rozmowy właśnie z ekspertami i to jest początek.
Mówi pani o tym kongresie, gdzie mediami publicznymi pani Lichocka się zajmowała.
Ale to jest kongres, który jest początkiem. To nie jest tak, że to był kongres, on się skończył i my na tym poprzestaliśmy. My teraz uruchomiliśmy we wszystkich okręgach takie też rady, które się zajmują właśnie sprawami programowymi. Organizujemy takie spotkania. Ja niedługo będę miała też takie spotkanie w Łodzi. I to są spotkania dotyczące szczebla wojewódzkiego, czyli to jest w moim wypadku to są 3 okręgi prawie, takie wyborcze do Sejmu. I tam wspólnie z posłami, senatorami, ale też ekspertami zaproszonymi będziemy organizowali takie panele i wypracowywali kolejne szczegóły tego programu. Także no, program się nie rodzi w jeden dzień.
Tylko ja bardziej myślę o tym, że gdyby takie wydarzenie było właśnie nie gdzieś tam ukryte trochę w strukturach partyjnych, tylko gdyby was było stać na to, żeby zrobić, nie wiem, serię takich spotkań pomiędzy ważnymi politykami PiS, którzy mają różne zdania na jakiś temat, to może wtedy wyborcy by zobaczyli, o, to jednak tam można mieć inne zdanie, o, oni ciekawie dyskutują, mają jakieś argumenty. To ja bym sam bardzo chętnie obejrzał taką dyskusję pomiędzy panami Dworczykiem i Błaszczakiem.
Ale my to będziemy robili jako otwarte te panele. Proszę zrozumieć. Te zespoły, które pracują nad tym, żeby siadały takie osoby do panelu, czyli eksperci plus właśnie politycy i żeby się ścierali w jakimś konkretnym temacie. I na bazie tego starcia, tej dyskusji, która jest publiczna, bo jest też publiczność, wypracowujemy pewne rzeczy.
To może warto by było zrobić, wracając do samego początku naszej rozmowy, taką dyskusję, na przykład na temat tego, czy powinniśmy tak bardzo nasze bezpieczeństwo uzależniać od Stanów Zjednoczonych.
To ja zadam inaczej pytanie. Oczywiście moglibyśmy zrobić taką dyskusję. To ja mam pytanie w takim razie, jak pan sobie wyobraża nasze bezpieczeństwo samodzielnie?
A to jest kwestia stopniowalna, bo tak bardzo to nie znaczy, żeby kompletnie się uniezależnić.
Ale panie redaktorze, spośród krajów Unii Europejskiej jesteśmy tym krajem, który największy procent PKB przekazywał na zbrojenia dzięki właśnie chociażby działaniom rządu Prawa i Sprawiedliwości. Dzięki temu jesteśmy najbardziej wiarygodnym pod tym względem partnerem dla Stanów Zjednoczonych. Ja chciałam przypomnieć, że na przestrzeni ostatnich lat chyba w 2018, o ile dobrze pamiętam, kraje unijne zostały wezwane do uzupełnienia, jakby zwiększenia procentu PKB wydatkowania na zbrojenia, na bezpieczeństwo. I w tym momencie, do dnia dzisiejszego, czyli do wybuchu wojny i do tego, co mamy teraz, kraje Unii Europejskiej tego nie zrobiły. Większość z nich zatrzymała się na poziomie 2,5, niecałe 3, a my 5.
A pan Dworczyk w tej wymianie wpisów z panem Mariuszem Błaszczakiem no jednak był krytyczny wobec części zakupów dokonywanych w czasie urzędowania pana ministra Błaszczaka.
Ma prawo być krytyczny, jak każdy. No, koledzy dyskutują na temat bezpieczeństwa i kwestii zakupów związanych z bezpieczeństwem. Zajmowali się tym, no, zajmował się tym bez wątpienia minister Błaszczak. Pan Dworczyk tutaj to kwestionuje. Ma jakieś pomysły też własne. Uważam, że to jest warte też rozwagi i warte tego, żeby o tym dyskutować i właśnie, żeby wypracowywać pod kątem przyszłego programu. Myślę, że to, że panowie zaczęli na eksie, jest być może dość niefortunne, natomiast no, mogą równie dobrze skończyć przy kawie, czy tak jak wczoraj wszyscy siedzieliśmy ramię w ramię i byliśmy całkiem zadowoleni z tego.
Bardzo dziękuję pani poseł za rozmowę. Agnieszka Wojciechowska von Heukelom, poseł Prawa i Sprawiedliwości, była moim gościem w programie Warzecha Kontra. Łukasz Warzecha, kłaniam się państwu. Do zobaczenia.
Dziękuję, do widzenia.
Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.